Rozdział 15. Ufny i zmienny z towarzyszami. Chrześcijanin jednak nie poszedł dalej samotnie, gdyż przyłączył się do niego pewien mąż, któremu na imię było Ufny, a otrzymał to imię w czasie przyglądania się zachowaniu chrześcijanina i wiernego, ich cierpieniom na targach próżności i słuchaniu tego, co mówili. Przyłączył się on do chrześcijanina, a zawarwszy z nim braterskie przymierze, oświadczył, że pragnie być jego towarzyszem. Tak więc jeden umarł, aby wydać świadectwo o prawdzie, a z jego prochów powstał zaraz inny, aby się stać towarzyszem chrześcijanina. Ufny powiedział chrześcijaninowi, że niebawem ich śladem pójdzie szereg dalszych osób spośród uczestników targów, gdyż już się przygotowują do ruszenia w drogę. W krótkim czasie po wyjściu z miasta dogonili idącego przed nimi mężczyznę, któremu na imię było Zmienny. Zapytali go więc, z jakiego to kraju pan pochodzi? Jak daleko zamierza pan pójść tą drogą? Na to on im powiedział, że pochodzi z miasta pięknych słówek, że idzie do niebiańskiego grodu, ale im nie powiedział, jak się nazywa. Z miasta pięknych słówek? Zapytał chrześcijanin, czy żyją tam jacyś dobrzy ludzie? Tak, rzekł Zmienny, są tam tacy. Chrześcijanin, proszę cię, mój panie, jak wolno mi nazywać cię? Zmienny, jestem dla was obcy, a i wy jesteście mi obcymi. Jeśli idziecie tą drogą, rad będę z waszego towarzystwa, ale jeśli nie, to trudno. I tym będę musiał się zadowolić. Chrześcijanin, przypominam sobie, że już słyszałem o tym mieście pięknych słówek. Mówią, że to bogata miejscowość. Zmienny, tak, zapewniam cię, że tak jest istotnie. Ja mam tam wielu bogatych krewnych. Chrześcijanin, proszę, powiedz mi, jak się nazywają ci krewni, jeśli mi wolno zapytać? Zmienny, spowinowacone jest ze mną niemal całe miasto. Do krewnych mych zalicza się w szczególności pan Chorągiewka na dachu, pan Modniś, pan Piękne Słówka, od jego przodków to miasto otrzymało swą nazwę. Zalicza się do nich też pan Gładki, pan Dwulicowy, pan Wszystkiemu Rad oraz proboszcz naszej parafii, pan Dwujęzyczny, który był rodzonym bratem mojej babki ze strony ojca. Ale mówiąc prawdę, choć jestem człowiekiem stojącym na wysokim poziomie, to jednak mój pradziad był zaledwie wioślarzem z zawodu, patrzącym w jednym kierunku, a wiosłującym w przeciwnym. Ja również zdobyłem większość moich posiadłości dzięki tej umiejętności. Chrześcijanin, czy jesteś człowiekiem żonatym? Zmienny, tak jest. Żona moja jest niewiastą pełną cnót i córką takiejże niewiasty, pani obłudnicy, pochodzi więc z czcigodnej rodziny. Doszła ona do takiej umiejętności niszczenia, że umie tego nauczyć każdego, począwszy od księcia, skończywszy na żebraku. Jeśli chodzi o religię, to my trochę, co prawda, różnimy się od tych, którzy są nieco surowszych poglądów, ale zaledwie w dwóch mało ważnych rzeczach. Po pierwsze, nigdy nie walczymy z prądem i wiatrem, a po drugie, jesteśmy gorliwi zawsze wtedy, gdy religia cieszy się dużym wzięciem i niejako kroczy naprzód w strojnych szatach. Bardzo wtedy lubimy chlubić się nią, chodząc po ulicach miasta, w blaskach słońca i przy oklaskach ze strony ludzi. Wówczas chrześcijanin odszedł nieco na bok i przybliżywszy się do swego towarzysza ufnego, rzekł: tak mi się coś zdaje, że jest to ów Zmienny z miasta pięknych słówek, a jeśli tak jest istotnie, to mamy w naszym towarzystwie jednego z najgorszych łotrów, jacy tylko w tych stronach się znajdują. Ufny na to dał taką radę. Zapytaj się go wprost. Myślę, że nie powinien się wstydzić swego nazwiska. Chrześcijanin zbliżył się więc do niego ponownie i zagadnął. Panie, mówisz tak, jak gdybyś wiedział więcej, aniżeli wie cały świat. Jeśli się nie mylę, jesteś Zmienny z miasta pięknych słówek. Zmienny. To nie jest moje imię, lecz tylko przezwisko, które mi dali nienawidzący mnie ludzie i jestem zmuszony nosić je choć jest obraźliwe, tak jak wielu innych musiało nosić przedtem przezwiska im nadane. Chrześcijanin, ale czy nigdy nie dałeś do tego powodu, aby cię tak nazywano? Zmienny, nie, nigdy. Jedyną rzeczą, jaką kiedykolwiek uczyniłem, przez którą dałem im sposobność do nadania mi tego przezwiska, było to, że zawsze miałem takie szczęście, że moje poglądy były zgodne z opinią ogółu w danej chwili, co też było powodem moich zysków. Jeśli jednak tak mi się wiodło, uważam to za błogosławieństwo, a złośliwi za to obsypują mnie obelgami. Chrześcijanin, tak myślałem, że jesteś tym człowiekiem, o którym słyszałem. A jeśli ci mam powiedzieć, co ja o tobie myślę, to niestety muszę przyznać, że to imię jest bardziej dla ciebie odpowiednie, aniżeli chcesz się do tego przyznać. Zmienny. Trudno. Jeśli sobie tak wyobrażacie tę sprawę, to ja na to nic nie poradzę. Jeśli jednak przyjmiecie mnie do swego towarzystwa, to stwierdzicie, że jestem dobrym towarzyszem. Chrześcijanin, jeśli chcesz z nami wędrować, to musisz zdecydować się iść przeciwko prądowi, przeciwko wiatrom. A to, jeśli się nie mylę, jest sprzeczne z twymi poglądami. Musisz też wyznawać swą religię również wtedy, gdy przyobleczona jest w łachmany, a nie tylko wtedy, gdy ma na sobie strojne szaty. Trzeba jej pozostać wiernym, gdy jest zakuta w kajdany, a nie tylko wtedy, gdy się cieszy oklaskami ogółu. Zmienny. Nie wolno ci narzucać mi lub czegokolwiek rozkazywać w sprawach dotyczących wiary. Pozostaw mi w tym swobodę i pozwól, że pójdę z wami. Chrześcijanin. Ani kroku dalej. Jeśli w sprawach, które ci przeciwstawiłem, nie zachowasz się tak samo jak my. Wtedy zmienny oświadczył. Nigdy nie porzucę mych starych zasad, gdyż są nieszkodliwe, a nawet pożyteczne. Jeśli mi nie wolno iść z wami, to będę musiał, podobnie jak przedtem, zanim mnie dogoniliście, iść samemu, dopóki nie dogoni mnie ktoś inny, który by rad był z mego towarzystwa. Widziałem w moim śnie, że chrześcijanin i ufny opuścili go i szli w pewnej odległości przed nim. Ale gdy jeden z nich spojrzał wstecz, zobaczył trzech mężów idących za panem zmiennym, którzy szybko dogonili go. Przy spotkaniu pan zmienny głęboko się im ukłonił, a oni też odwzajemnili mu się grzecznym pozdrowieniem. Imiona tych trzech były następujące: świecki, chciwy i skąpy. Z tymi ludźmi zmienny znał się już od dawna, bo gdy byli jeszcze w wieku szkolnym, chodzili razem do szkoły. Nauczycielem ich był niejaki pan Łapczywy, kierownik szkoły w Zachłannym, które jest miastem powiatowym w województwie Porządliwość na północy kraju. Ten kierownik szkoły nauczył ich sztuki grabienia dla siebie, bądź to przemocą, bądź przez pokrewieństwo, pochlebstwo, kłamstwo albo pod pozorem religijności. Tych czterech panów dużo się w tym względzie nauczyło od swojego mistrza tak, że każdy z nich byłby w stanie samodzielnie kierować tego rodzaju szkołą. Gdy więc, jak powiedziałem, zamienili ukłony, pan chciwy rzekł do pana zmiennego: któż to są ci ludzie idący drogą tam przed nami? Chrześcijanina i ufnego było bowiem jeszcze widać. Zmienny: jest to dwóch naszych, bardzo mało znanych nam ziomków, którzy na swój sposób pielgrzymują. Chciwy: jaka szkoda, że nie poczekali. Mielibyśmy ich miłe towarzystwo, wszak oni pielgrzymują tak, jak i my wszyscy. I zapewne ty, mój panie. Zmienny: tak, to prawda. Ale ci ludzie idący przed nami są tak surowi, tak bardzo miłujący swoje własne przekonania przy równoczesnym lekceważeniu poglądów innych ludzi, że nawet najbardziej bogobojnego człowieka wyrzucają wręcz ze swego towarzystwa, jeśli się z nimi nie zgadza w każdym najmniejszym szczególe. Skąpy: to niedobrze, ale my czytamy o niektórych ludziach, iż są ponad miarę sprawiedliwi, a tego rodzaju surowość sprawia, że stają się skłonnymi wszystkich sądzić i potępiać za wyjątkiem samych siebie. Ale proszę cię, wyjaśnij mi, Jakie to były rzeczy i ile ich było, w których między wami zachodziły różnice? Zmienny. No cóż, według uporu swego uważają za rzecz konieczną podróżować bez względu na pogodę. Ja natomiast uważam, że powinno się czekać na odpowiedni wiatr i odpowiednią falę. Oni są za tym, aby dla Boga zaryzykować wszystko, bez reszty, podczas gdy ja uważam za stosowne korzystać z wszelkich udogodnień w celu zabezpieczenia mego życia i mienia. Oni są za tym, aby zachować swoje poglądy, choć wszyscy im się sprzeciwiają. Ja natomiast uważam za słuszne angażować się w religii tylko tak dalece, jak na to pozwalają czasy i moje bezpieczeństwo. Oni są za religią także i wtedy, gdy jest w łachmanach i w pogardzie. Ja natomiast tylko wtedy, gdy chodzi w strojnych szatach, w blasku słońca i cieszy się poklaskiem tłumu. Świecki. No i trzymaj się tego, mój dobry panie zmienny, gdyż ja w zupełności podzielam to zdanie, że tylko głupcem może nazwany być ten, który, mając możność zachowania tego, co posiada, jest tak dalece pozbawiony rozumu, że to traci. Bądźmy zatem chytrzy, jako węże. Najlepiej suszyć siano, póki świeci słońce. Patrz, jak pszczoła leży cichutko przez całą zimę, a zaczyna ruszać się dopiero wtedy, gdy może połączyć przyjemne z pożytecznym. Bóg niekiedy posyła deszcz, kiedy indziej zaś świeci słoneczko. Jeśli oni są tacy głupi, aby iść podczas deszczu, to trudno. My pójdziemy w drogę przy pięknej pogodzie. Jeśli o mnie chodzi, to ja najlepiej lubię taką religię, która nam zapewnia dobre błogosławieństwa Boże na każdy czas. Czyż może ktoś kierujący się rozumem wyobrażać sobie, by Bóg nie pozwolił nam na używanie dobrych rzeczy, którymi nas sam w życiu obdarował? Abraham i Salomon wzbogacili się dzięki religii, a Hiob mówi, że mąż dobry nakładzie po ziemi wybornego złota, a złota z Ofiru, jako kamienia z potoku. Ale nie może on być w takim razie podobny do tych mężów, którzy idą przed nami, jeśli oni są istotnie takimi, jak ty ich opisałeś. Skąpy. Zdaje mi się, że odnośnie tych rzeczy jesteśmy wszyscy zgodni, a więc nie musimy dłużej mówić na ten temat. Chciwy. Zaprawdę, szkoda czasu na dalszą rozmowę o tych rzeczach. Ten bowiem, kto nie wierzy ani Słowu Bożemu, ani rozumowi, a widzicie przecież, że i słowo, i rozum jest po naszej stronie, ten też i nie wie, jaką posiada wolność, ani też nie troszczy się o własne bezpieczeństwo. Zmienny. Moi bracia, jak widzicie, jesteśmy wszyscy pielgrzymami, pozwólcie więc, że w celu odwrócenia naszej uwagi od złych rzeczy zadam wam następujące pytanie. Przypuśćmy, że jakiś mąż, bądź to duchowny, kupiec, czy też ktoś inny, miałby możliwość osiągnięcia jakiegokolwiek przywileju, dzięki któremu przypadłaby mu w udziale jakaś dobra cząstka błogosławieństw w tym życiu. Przypuśćmy, że nie może tego przywileju osiągnąć bez pozornego, przynajmniej nader gorliwego zainteresowania się niektórymi punktami dotyczącymi religii, z którymi poprzednio nie miał nic do czynienia. Czy wolno mu użyć tego sposobu dla osiągnięcia swego celu, a równocześnie czy pozostanie z gruntu uczciwym człowiekiem? Chciwy. Widzę sedno twego pytania i jeśli ci panowie pozwolą, to postaram się sformułować odpowiedź. Najpierw odpowiem na twoje pytanie odnośnie duchownego. Przypuśćmy, że jakiś duchowny, który jest człowiekiem zacnym, posiada zaledwie maleńkie dochody, a ma na oku dochody daleko większe, bardziej tłuste i treściwe i nadarza się sposobność otrzymania ich. Ale w tym celu zachodzi potrzeba, aby stał się jeszcze pilniejszym w swoich studiach własnych, aby wygłaszał kazania częściej i z większym jeszcze niż dotąd zapałem przy równocześnej zmianie niektórych swoich zasad i przystosowaniu do nastrojów panujących wśród ludzi, to ja ze swej strony nie widzę powodu, dla którego by człowiek ten nie miał tego uczynić, jeśli oczywiście ma powołanie, a nawet mógłby zrobić i daleko więcej, a jednak pozostać uczciwym człowiekiem. A oto powody, dla których wolno mu to zrobić. Po pierwsze, pragnienie posiadania większego dochodu, skoro taką możliwość dała mu opatrzność, jest w pełni uzasadnione, temu nie można zaprzeczyć. Powinien więc starać się go dostać, jeśli tylko mu się to uda, nic nie pytając dla sumienia. Po drugie, jego pragnienie otrzymania większych dochodów sprawia to, że pilniej nad sobą pracuje i jest gorliwszym kaznodzieją, a to czyni go wartościowszym człowiekiem. Sprawia to, że bardziej się rozwija, co jest zgodne z wolą Bożą. Po trzecie, jeśli chodzi o liczenie się z nastrojami wśród ludzi i zmianę pewnych swoich zasad dla dogodzenia im, wskazuje to na a. jego charakter zdolny do zaparcia się samego siebie, b. jego słodkie zachowanie się, które pozyskuje otoczenie, c. nadawanie się w pełni do pełnienia funkcji duchownego. Z tego więc wynika, że duchowny, który zamienia rzeczy małe na duże, nie powinien z tego tytułu być osądzony jako chciwiec, ale raczej należy go uważać za człowieka podążającego za swoim powołaniem, skoro dzięki temu powiększa zakres swego działania i korzysta ze sposobności, aby czynić dobrze. Odnośnie zaś drugiej części tego pytania, którym wspomniałeś kupca, to weźmy dla przykładu jakiegoś kupca, któremu się wiedzie marnie na tym świecie, który jednak przez to, że stanie się człowiekiem religijnym, mógłby poprawić swój los, na przykład bogato się ożenić lub zdobyć o wiele lepszych klientów dla swego sklepu. Otóż, jeśli o mnie chodzi, to nie widzę przyczyny, dla której by nie było wolno tego zrobić, dlatego że przecież, po pierwsze, zostać człowiekiem religijnym jest cnotą, bez względu na to, jakim sposobem to się staje. Po drugie, nie jest też rzeczą sprzeczną z prawem bogato się ożenić lub zdobyć dla swego sklepu dobrych klientów. Po trzecie, człowiek, który otrzymuje żonę czy klientów dzięki temu, że się staje religijny, dostaje coś dobrego od ludzi dobrych, w związku z tym, że sam staje się dobry. Tak więc jest tutaj i dobra żona, dobrzy klienci, dobry zysk, a wszystko to dzięki temu, że dany człowiek staje się religijny, co jest rzeczą dobrą. A więc stać się religijnym w celu otrzymania wszystkich tych rzeczy jest rzeczą dobrą i pożyteczną. Odpowiedź, którą Pan chciwy dał na pytania Pana Zmiennego, spotyka się z gorącym uznaniem wszystkich i dlatego wszyscy zgodzili się na to, że tak właśnie jest najlepiej i najkorzystniej. Ponieważ byli też tego zdania, że nikt nie będzie w stanie im zaprzeczyć, a chrześcijanie ufni szli niedaleko przed nimi tak, że mogli jeszcze usłyszeć wołanie, postanowili wspólnie zadać im to pytanie, gdy tylko z nimi się zrównają. Tym bardziej, że przedtem się Panu Zmiennemu sprzeciwiali. Zawołali więc na nich, oni zatrzymali się i czekali w miejscu tak długo, aż ci do nich podeszli. W drodze uchwalili między sobą, że pytanie to powinien zadać nie Pan Zmienny, lecz stary Pan Świecki, dlatego, że przypuszczali, iż odpowiedź będzie wolna od resztek gniewu, który towarzyszył niedawnemu rozstaniu się ich z Panem Zmiennym. Tak więc, gdy się do siebie zbliżyli i wymienili krótkie pozdrowienia, Pan Świecki zadał to pytanie chrześcijaninowi, jego towarzyszowi, prosząc ich o udzielenie im, jeśli potrafią, odpowiedzi. Chrześcijanin odpowiedział im tymi słowy. Nawet niemowlę w sprawach religii może odpowiedzieć na 10 000 takich pytań. Jeśli bowiem stosownie do słowa zapisanego w Ewangelii według Jana, rozdziału 6, było rzeczą niesłuszną szukać Chrystusa dla otrzymania chlebów, to o ile większą obrzydliwością jest czynienie z Niego i z religii pewnego rodzaju gry, której można by wygrać uciechy tego świata. Chyba jedynie poganie, obłudnice, demony i czarownice podzielają takie zdanie. Pierwsze, poganie, ponieważ gdy Chemorowi i Sychemowi stało się jasne, że w żaden sposób nie mają dostępu do córki stad Jakuba, chyba że poddadzą się obrzezaniu, zaproponowali swoim rodakom, aby obrzezać w ich narodzie każdego mężczyznę tak, jak są obrzezani Izraelici. A wtedy argumentowali Chemor i Sychem, i majątności ich, i wszystkie bydła, czyż nie będą nasze? Celem było, aby posiąść córkę Jakuba i stada, a przyjęcie religii było tylko środkiem dla osiągnięcia tego celu. Przeczytajcie całą tę historię w pierwszej Mojżeszowej, 34 rozdział, od 20 do 23 wiersza. 2. Obłudni faryzeusze również mieli tego rodzaju religię. Długie modlitwy były ich pozorem, a pożeranie wdowich domów ich celem, wskutek czego cięższy sąd od Boga jest ich zapłatą. 3. Ów diabeł Judasz również posiadał tego rodzaju religię. Był bowiem religijny dla sakiewki, aby posiąść to, co w niej było, ale został zgubiony, odrzucony i w całej pełni stał się synem zatracenia. 4. Szymon, czarnoksiężnik, również miał taką religię. Chciał bowiem posiąść Ducha Świętego, aby móc przez to zyskać pieniądze. Lecz i on spotkał się z sądem z ust Piotra, stosownie do Dziejów Apostolskich, 8 rozdział 19 do 22 wiersza. 5. Jestem tego pewien, że człowiek, który staje się religijny dla pozyskania dóbr tego świata, będzie skłonny religię porzucić dla innych dóbr tego świata. Podobnie bowiem jak Judasz stał się religijny dla celów tego świata, tak z całą pewnością też sprzedał religię i swego mistrza dla tychże samych celów. Ten więc, kto na wasze pytanie odpowiada twierdząco, a wy, zdaje się, tak właśnie uczyniliście, daje dowód, że ma pogańskiego, obłudnego i diabelskiego ducha i otrzyma zapłatę stosownie do swych uczynków. Gdy chrześcijanin zakończył, rozmówcy jego w osłupieniu spoglądali jeden na drugiego, ale nie znajdowali żadnego argumentu, którym by mogli mu odpowiedzieć. Ufny również poświadczył prawdziwość odpowiedzi chrześcijanina, zapanowało więc między nimi na dłuższą chwilę milczenie. Pan Zmienny i jego towarzysze zwolnili kroku i poczęli pozostawać w tyle, specjalnie w tym celu, aby chrześcijanin i ufny ich wyprzedzili. Chrześcijanin rzekł wtedy do swego towarzysza: jeśli ci ludzie nie mogą się ostać wobec wyroków ludzkich, to jakże się kiedyś ostoją przed sądem Bożym? A jeśli oni mieli, mając do czynienia z glinianymi naczyniami, jakimi my jesteśmy, to co zrobią, gdy ich zgromią płomienie pożerającego ognia? Chrześcijanin i ufny wyprzedzili ich więc i poszli dalej, aż dotarli do pewnej przyjemnej równiny zwanej Odpocznieniem. Szli po niej z dużym zadowoleniem, ale równina ta była bardzo mała, także po chwili już ją mieli poza sobą. Po tej zaś stronie owej równiny znajdował się pagórek zwany Zyskiem, w którym była kopalnia srebra. Niektórzy, przechodząc tędy dawniej, zwabieni rzadkością tego rodzaju kopalni, zboczyli z drogi, aby ją zwiedzić. Ale gdy zbliżyli się zbytnio do szybu, ulegli katastrofie, gdyż grunt był w tym miejscu zwodniczy i usunął im się spod nóg, wskutek czego wpadli do szybu i zabili się. Inni znów doznali tam tak ciężkich obrażeń, że do końca życia zostali kalekami. Potem widziałem w moim śnie, że tuż obok drogi, naprzeciw tej kopalni, stał Demas, robiący wrażenie jakiegoś pana z lepszej sfery, nawołujący przechodniów do podejścia bliżej i zwiedzenia kopalni. Zwrócił się też do chrześcijanina i jego towarzysza, mówiąc: podejdźcie tutaj, panowie, a pokażę wam coś. Chrześcijanin: cóż to za rzecz miałaby być warta tego, byśmy zboczyli z naszej drogi? Demas: tu znajduje się kopalnia srebra i są tutaj tacy, którzy w niej szukają skarbów. Jeśli przyjdziecie, to bez wielkiego trudu staniecie się właścicielami obfitych dóbr. Ufny: chodźmy popatrzeć. Chrześcijanin: ja w żadnym wypadku nie pójdę. Już o tym miejscu słyszałem, wielu tutaj straciło życie. A zresztą ten skarb jest pułapką dla tych, którzy go szukają, gdyż stanowi przeszkodę w ich pielgrzymce. Zwracając się do Demasa, rzekł: czyż nie jest to miejsce niebezpieczne? Czy nie zatrzymało wielu ludzi w pielgrzymce? Demas: nie, nie jest bardzo niebezpieczne. Chyba że ktoś jest nadzwyczaj nieostrożny. Ale mówiąc te słowa, zarumienił się. Wtedy chrześcijanin rzekł do ufnego: raczej nie zbaczajmy ani na krok z naszej drogi. ufny. Zaręczam ci, że jak tylko tu przyjdzie zmienny i otrzyma takie samo zaproszenie jak my, to na pewno się uda do tej kopalni, aby zobaczyć, co tam jest. Chrześcijanin. Co do tego nie mam wątpliwości, jako że zasady jego idą po tej linii, a zachodzi prawdopodobieństwo 100 do 1, że tam zginie. A tymczasem Demas powtórnie zawołał: no i cóż, nie pójdziecie popatrzeć? Wtedy chrześcijanin krótko mu odpowiedział, mówiąc: Demasie, twoje postępowanie jest wrogiem prawych dróg Bożych. I już zostałeś potępiony przez jednego z sędziów naszego władcy za to, że zboczyłeś z drogi. Dlaczego zatem chcesz i nas wciągnąć w podobne potępienie? Poza tym nasz król niewątpliwie zaraz by się dowiedział o tym, że zboczyliśmy z drogi i zamiast stanąć odważnie przed jego obliczem, zostalibyśmy przez niego zawstydzeni. Na to Demas donośnie zaczął krzyczeć, że on też należy do ich społeczności i że jeśli chwilkę poczekają, to pójdzie razem z nimi. Chrześcijanin zaś odpowiedział: jak ty się nazywasz? Czy nie nazwałem cię właściwym imieniem? Demas: tak jest, nazywam się Demas, jestem synem Abrahama. Chrześcijanin: znam cię, Giezy był twoim praojcem, Judasz twoim ojcem, a ty wstąpiłeś w ich ślady. Posługujesz się iście diabelskim fortelem. Ojciec twój powiesił się jako zdrajca i ty także nie zasługujesz na lepszą nagrodę. Bądź pewny, że gdy przyjdziemy do króla, oznajmimy mu, jak się zachowujesz. I poszli dalej swoją drogą. Tymczasem pan zmienny ze swoimi towarzyszami zbliżyli się tak, że już ich było widać. Na pierwsze wezwanie Demasa natychmiast się do niej udali. Nie wiem, czy wpadli do szybu, w chwili gdy zaglądali do niego, czy też weszli do wnętrza, aby tam kopać i czy ich udusiły trujące opary, które tam przeważnie unoszą się, jedno jest pewne, że już nigdy więcej nie widziano ich w drodze. Potem chrześcijanin zaśpiewał: pan zmienny z Demasem całkiem zgodni są w tym, że od życia sprośnych zysków chcą. Więc tylko w tym świecie cząstkę będą mieć. Choć biegną, wołają, w końcu wpadną w sieć. Potem widziałem, że zaraz po drugiej stronie tej równiny pielgrzymi spostrzegli jakiś stary pomnik stojący tuż przy drodze, którego widok bardzo ich zadziwił. Patrząc nań odnosiło się wrażenie, że ma on jakby kształt niewiasty. Stali przypatrując się przez chwilę temu pomnikowi, ale nie mogli ani rusz odgadnąć, co on przedstawiał. Wreszcie ufny zauważył, że w górze na głowie był napis, wyryty niezwykłym charakterem pisma. Nie będąc jednakże człowiekiem uczonym, zwrócił się do chrześcijanina, który miał wykształcenie, z prośbą, aby spojrzał na ten napis i starał się go odcyfrować. Chrześcijanin zaczął więc z mozołem składać zatarte ze starości litery i wreszcie stwierdził, że treść tego napisu brzmi: pamiętajcie na żonę Lotową. Przeczytał ten napis swemu towarzyszowi, po czym obaj doszli do wniosku, że był to słup solny, w który obróciła się żona Lotowa za to, że z chciwością w sercu obejrzała się podczas ucieczki z Sodomy. Ten niespodziewany i zdumiewający widok stał się bodźcem do rozpoczęcia następującej rozmowy. Chrześcijanin: ach, mój bracie, ten pomnik odsłania się przed naszymi oczami we właściwą porę. Po zaproszeniu, które nam dał Demas, abyśmy zwiedzili kopalnię Zysk, gdybyśmy usłuchali tego zaproszenia, tak jak to miałeś chęć uczynić, mój bracie, bylibyśmy się niewątpliwie stali podobni tej niewieście, dziwowiskiem dla wszystkich, którzy by za nami szli tą drogą. Ufny: bardzo mi żal, że byłem taki szalony. Teraz jestem pełen podziwu i wdzięczności, że nie stałem się jak żona Lotowa, słupem solnym. Wszak nie ma prawie żadnej różnicy między jej i moim grzechem. Ona tylko się obejrzała, a ja miałam pragnienie pójść i spojrzeć. Niech uwielbiona będzie łaska, a ja zawsze wstydzić się będę za to, że taka myśl znalazła miejsce w moim sercu. Chrześcijanin: zwróć mi baczną uwagę na to, co tutaj widzimy, i niech to będzie dla nas przestrogą na przyszłość. Ta niewiasta uniknęła sądu, gdyż nie zginęła w czasie, gdy na Sodomę spadał deszcz ognia i siarki, a jednak spotkała ją inna kara. Została zamieniona w słup soli. Ufny, to prawda. Dlatego może ona być dla nas zarówno ostrzeżeniem, jak i przykładem. Ostrzeżeniem, abyśmy nie popełniali jej grzechu, gdyż mamy wyraźny znak, jaki sąd spadnie na tych, którzy nie będą baczyć na to ostrzeżenie. Podobnie Kore, Datan i Abiron wraz z owymi 250 mężami, którzy zginęli w grzechu swym, stali się ostrzeżeniem dla innych. Co mnie jednak najbardziej dziwi, to fakt, że Demas i ludzie tam znajdujący się mogą tak bezkarnie szukać sobie skarbów, podczas gdy ta niewiasta, jak tylko obejrzała się za nimi, została zamieniona w słup solny. Nie czytamy przecież o tym, by choć jeden krok zboczyła z drogi. A sąd, który ją dosięgnął, uczynił z niej odstraszający przykład i to widoczny nawet z miejsca, gdzie oni się znajdują, wszak mogliby ją zobaczyć, gdyby tylko zechcieli podnieść oczy i spojrzeć w tym kierunku. Chrześcijanie, niewątpliwie rzecz godna podziwu. Jest ona dowodem, że serca ich są już zupełnie zatwardziałe. Myślę, że można by ich porównać do złodzieja kieszonkowego, jeszcze kogoś okradającego w momencie, gdy już stoi przed swoim sędzią, lub kradnącego komuś sakiewkę w chwili, gdy stoi pod szubienicą. O mieszkańcach Sodomy jest powiedziane, że byli to ludzie źli i wielcy grzesznicy przed Panem. Źli, pomimo dobroci, którą im okazał przedtem, gdyż ziemia sodomska była poprzednio podobna ogrodowi rajskiemu, co pobudziło Pana do tym większego gniewu i sprawiło, że spotkała ich straszliwa kara, jaką był ogień i siarka spadająca z nieba. Stąd możemy wyciągnąć całkiem logiczny wniosek, że tacy, którzy dopuszczają się grzechu w obliczu ostrzegających ich przed nim przykładów, będą uczestnikami najsurowszych sądów. Ufny, prawdę powiedziałeś. To, że ani ciebie, a szczególnie mnie nie spotkała podobna kara, jest niepojętą łaską, za którą możemy tylko dziękować Bogu i w bojaźni przed Nim pamiętać zawsze o tym, co stało się z żoną Lotową.